Strefa politycznie kontrolowana.
Agnieszka Michajłow, witam Państwa. W studiu goście Magdalena Kołodziejczak, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa. Witam
Karol panu. Rabenda, Prawo i Sprawiedliwość, Kancelaria Prezydenta, radny Gdańska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Artur Dziambor, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani.
I Przemysław Olczyk, Konfederacja. Dzień dobry.
Witam Państwa serdecznie.
Jaka jest Wasza ocena tego, co się wydarzyło w Wenezueli? Został zatrzymany dyktator, przewieziony do Stanów Zjednoczonych, będzie tam sądzony, będą postawione zarzuty. Donald Trump mówi, że będziemy rządzić Wenezuelą do czasu przeprowadzenia bezpiecznej, porządnej, rozsądnej transformacji, cokolwiek to znaczy. I jakie wnioski z tego, co się wydarzyło, są dla Polski i Europy? Artur Dziambor. Mhm.
No, tam przede wszystkim prawdopodobnie dojdzie do tego, że Stany Zjednoczone będą strażnikami tego, żeby doszło do zmiany ustroju. I dobrze, że do tego dojdzie. Wenezuela była drążona przez ten socjalistyczny, komunistyczny reżim przez kilkadziesiąt lat. Jest to kraj, który ma gigantyczne złoża. No, podejrzewam, że takiej idealnej demokracji tam się osiągnąć nie da, ale na pewno można zakończyć funkcjonowanie tego reżimu i dopuścić jednak opozycję do twardego głosu. Wenezuela powinna być krajem bogatych ludzi. Po prostu. To powinna być, nie wiem, Norwegia, Szwajcaria.
Znaczy przy tych złożach ropy, tak?
Ropa, złoto, wszystko, tak? Jest tak, że to, że tam dzieje się tak źle, jak się dzieje, no to też jest wynik tego, że polityka była prowadzona tak, a nie inaczej. To też są wpływy rosyjskie na przykład na te władze, więc należy tak naprawdę obserwować. Z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia Polski, jedyne, co nas może interesować w tej sprawie, ze względów też geograficznych i tego, że to jest dosyć daleko, to jak będzie ta sytuacja wpływała na cenę baryłki ropy na świecie. No właściwie to jest jedyna rzecz, która powinna nas zajmować. W całą resztę nie powinniśmy się absolutnie mieszać. Stany Zjednoczone załatwiają swoje sprawy. I to
I
też
panu jest się podoba, jak załatwiają
racja
sprawy?
Stanu, ale to jest racja stanu amerykańska, nie nasza, więc my w ogóle nie powinniśmy uczestniczyć w dyskutowaniu na temat tego, co to tam się dzieje. Tam się na szczęście nie odbyło w żaden sposób to agresywnie, drastycznie dla ludności. Ludność
znaczy,
się cieszy.
Bezkrwawo.
Ludność się cieszy, ludność fiestuje, ludność jest zachwycona tym, że wreszcie może wyjść spod tego buta tego reżimu, który tam był przez tyle czasu, więc na to należy patrzeć. I muszę przyznać, że jestem troszkę zdziwiony, że media nie relacjonują tego w taki sposób, że w Wenezueli właśnie odbywa się największe święto, jakie to społeczeństwo widziało od kilkudziesięciu lat. Czyli wreszcie został usunięty dyktator, morderca, przywódca reżimu.
Karol Rabenda, panie ministrze, a pan jak to widzi?
No tak, no, dyktatura Maduro, wcześniej Chaveza, no to nie jest problem, że dzisiaj przez tą spektakularność tej akcji jakoś dzisiaj wybrzmiewa głośniej, ale no to nie jest jakby problem, który się stworzy w ostatnich miesiącach. Ta dyktatura tam trwa jak to już ponad dekadę. Hugo Chavez, czyli poprzednik Maduro, on się ogłosił nowym Fidelem i że on będzie tam robił rewolucję komunistyczną i że on teraz będzie niósł ten kaganek komunizmu tam w Europie, w Ameryce Południowej. Te wybory były tam fałszowane już kilkukrotnie. Opozycja była prześladowana. No, rząd Wenezueli no, był problemem nie tylko dla społeczności międzynarodowej, ale był po pierwsze problemem dla społeczeństwa Wenezueli. Więc to, że Stany Zjednoczone interweniują w myśl doktryny Monroe po swojej stronie Atlantyku i próbują tam zaprowadzić porządek, to nie było ani wcześniej nawet przed nową strategią żadnym nowym, no bo jakby te interwencje były tam często, a po publikacji nowej strategii administracji Trumpa, no to w zasadzie było pewne, że do jakiejś interwencji w Wenezueli dojdzie, więc tutaj nie ma żadnego zaskoczenia. No, pytaniem otwartym jest to, jak ten proces demokratyzacji tam będzie przebiegał. Tu widać dużą różnicę między tymi działaniami, no, powiedzmy, które częściej używali demokraci, czyli interwencji zbrojnej i zaprowadzania tam porządków. Tutaj widać, że jest to inna strategia na wymuszenie na w zasadzie samych Wenezuelczykach zmian w kierunku demokratycznym. A jeśli chodzi o o Polskę, no to faktycznie no tutaj ten dla nas ten wymiar geopolityczny jest istotny w tym sensie, że no, ta Wenezuela rządzona przez Madura, no to był no, taki lotniskowiec po tamtej stronie Atlantyku Chin i w pewnym sensie Rosji. No, tego też nie możemy zapominać, że poza gospodarczymi wpływami, które Chiny i Rosja realizują w tamtej części świata, no to też to jest zawsze jakieś miejsce na działanie służb, wywiadów i tak dalej. Także jeśli mówimy tu o dużej tej rywalizacji, z którą my znowu jako Polska mamy do czynienia w sąsiedztwie, czyli na Ukrainie, no to no, jakby powinniśmy raczej być za tą zmianą, poza tym, że to jest obalenie dyktatora, który nielegalnie tam rządził, no to jakby ograniczenie wpływów Rosji i ich sojusznika, czyli Chin, no to powinno raczej cieszyć niż smucić. Gospodarczo faktycznie ten kraj w zasadzie był takim ekonomicznym pośmiewiskiem, no bo kraj, który ma największe zasoby ropy, nie miał na podstawowe potrzeby dla obywateli, nie umiał nawet wykorzystać tych zasobów, bo Wenezuela produkowała chyba 1/3 tego, co przed wprowadzeniem tego reżimu, więc po pierwsze to powinno poskutkować zmianami demokratycznymi, po drugie zmianami gospodarczymi w samej Wenezueli, żeby Wenezuelczykom żyło się lepiej, a po trzecie faktycznie ta chyba 80% tej ropy jest transportowane do Chin za jakieś długi, no bo Chiny wspierały ten reżim. Dobrze, żeby ta ropa była na rynkach światowych i obniżyła koszty funkcjonowania gospodarek.
Tylko rozumiem, że kiedy mówicie o jakiejś demokratyzacji tego kraju, to są raczej chyba takie nadzieje, bo ja póki co nie widzę takich zapowiedzi. Tak naprawdę póki co rządzi reżim, tak? No bo wiceprezydentka to reprezentuje ten sam reżim. I Donald Trump się kiepsko wypowiada o opozycji, szczególnie
o... I jest bardzo duża różnica pomiędzy wczorajszym oświadczeniem a dzisiejszym, na przykład, pani wiceprezydent. Tam widać, że się odbywa już dyplomacja.
Czy jakaś gra?
Tak, oczywiście, i dlatego ja zdążyłem już powiedzieć w pierwszej części wypowiedzi, że najprawdopodobniej nie będziemy świadkami żadnej demokratyzacji, tylko raczej będzie to coś w stylu... Tak, transformacja.
Transformacja
taka,
do...
Taki okrągły stół, powiedzmy, przysłowiowo się tam prawdopodobnie odbędzie.
Nowego dealu.
Gdzie dojdzie do tego, że no, zakończy się reżim wrogi i agresywny wobec swojej ludności.
Kropkę.
Natomiast no, takich wyborów demokratycznych jak w Polsce to tam raczej nie.
Pani Magdalena Kołodziejczak, pani poseł.
No oczywiście trudno w tej chwili komentować do końca sytuację, ponieważ nie wiemy, co będzie dalej. Tutaj bardzo słusznie moi przedmówcy zwrócili uwagę też na to, że ta zapowiadana demokratyzacja może wyglądać trochę inaczej niż być może my sobie w tej chwili wyobrażamy. Po wenezuelsku. To już było państwo upadłe. Ludzie tam klepali przysłowiową biedę i to w takim najgorszym wydaniu. Ja miałam okazję rozmawiać z wieloma Wenezuelczykami, którzy uciekli z Wenezueli. Ponad 8 milionów ludzi wyemigrowały. To trzeba pamiętać, że oni nie zrobili tego z własnej woli. W wielu przypadkach to wyemigrowała elita, czyli ludzie, którzy byli solą tej ziemi. I to, co się tam działo, to było absolutnie już niedopuszczalne. Natomiast też zwróćmy uwagę na to, jaka była argumentacja prezydenta Trumpa. Najpierw mówił o narkotykach, o tym, że to jest po prostu pospolity bandyta, Maduro, a tymczasem w tej chwili już mówi trochę inaczej. Ta narracja już jest trochę inna, więc mówi już o ropie, o pierwiastkach ziem rzadkich, czyli już pokazuje te wpływy, jakie będzie miała ta sytuacja na gospodarkę w Stanach Zjednoczonych. I ja myślę, że tutaj jednym z głównych powodów takiej interwencji, to była chęć postawienia się trochę Chinom. I to tak jest po prostu. Dlatego, że jeżeli popatrzymy w tej chwili na gospodarkę chińską, to Chiny wychodzą na czołówkę takiego wiodącego podmiotu supermocarstwa gospodarczego. I dzisiaj Ameryka przestawia trochę swoją politykę. Dla nas, no, niektórzy są zdumieni, że Polska nie zajmuje żadnego stanowiska, jeśli chodzi o te wydarzenia. Trudno nam jest to skomentować. Z jednej strony Stany Zjednoczone są naszym sojusznikiem i tutaj absolutnie co do tego jesteśmy zgodni, ale z drugiej strony nie wiem, czy te metody zastosowane, na szczęście bezkrwawe właściwie, bo tam chyba zginęło
Nie wiem, czy są jakieś informacje.
Chyba 40 osób, wydaje
nie,
mi się.
Nie, ktoś podał, że pół tuzina chyba, czy jakoś tak, no, ale nie jestem pewien.
Ale rzeczywiście to była akcja przeprowadzona wzorcowo, jeśli chodzi o bezpieczeństwo innych osób. Natomiast no, świat się zaczyna zmieniać i widzimy to gołym okiem, że właściwie silniejszy zaczyna się liczyć. Zobaczymy, co się wydarzy. Zobaczmy, jeśli to będzie demokratyczne.
Trump straszy między innymi
tak
Kubę.
Jest, tak jest. I zapowiada, że jeżeli będziecie kolejni niegrzeczni, to my zrobimy też porządki. To trochę źle
znaczy, Kuba i tak by upadła właśnie, gdyby nie reżim w Wenezueli, który ją utrzymuje od 10 lat. Znaczy, to było wprost deklarowane przez Chaveza, że on będzie utrzymywał tą Kubę gospodarczą i ona w zasadzie by padła po Fidelu, gdyby nie ta pseudorewolucja na
Wenezueli. Zgadza się tak, tylko pytanie, czy to jest odpowiednia metoda wchodzenia do państwa innego i zaprowadzanie porządków, tym bardziej, że przecież mamy prezydenta, który wygrał wybory i jest na emigracji, tak? Wszyscy, ale 70%, mówię o Wenezueli, tak.
Ale one były sfałszowane, one nie są uznawane nawet
przez Unię Europejską. Nie, ale więc... ja nie mówię o Maduro, tylko mówię o prezydencie, który jest na emigracji. Wszyscy mówią tak. Nie pamiętam nazwiska.
Rodriguez to jest zastępczyni.
A, przepraszam, tak.
Dobrze, tak, faktycznie, nazwiska nie pamiętam, ale
tak jest. Mamy człowieka, który wygrał te wybory, tymczasem on nie jest brany pod uwagę. No i w tej chwili najpierw pani wiceprezydentka była brana pod uwagę, teraz miejmy nadzieję, że dojdzie tam rzeczywiście do procesów demokratyzacji.
Przemysław Oczyk?
Ja uważam, fundamentalnie nie zgadzam się z pełnymi tutaj tezami, które zostały wygłoszone. Uważam, że słowa typu demokratyzacja, dyktatura, reżim to są takie słowa, które miały przykryć właściwy cel tej interwencji.
Znaczy, że tutaj, dyktatury nie było?
Nie, ja nie mówię, że nie było. Tylko, że to jest taka opowieść na zasadzie, tak jak mówił jakiś pan Kurski, ciemny lud to kupi. No, trzeba jak zawsze jakoś usprawiedliwić taką interwencję. Natomiast pytanie, dlaczego stało się to, co się stało, według mnie najbliższe jest temu, co powiedział pan Rabenda, czyli doktryna Monroe i strefa interesów i wpływów Stanów Zjednoczonych. Nie pozwalają Stany Zjednoczone na to, żeby Chiny, Rosja, kraje z Bliskiego Wschodu tam na przemysł naftowy położyły rękę. No i druga sprawa to jest taka, że w tej wymianie handlowej, o której mówiliśmy, tutaj zgadzam się z panią poseł, między Chinami a Wenezuelą, używany był chiński yuan. I ta interwencja miała też na celu ochronę albo wspomożenie dolara jako waluty rezerwowej, bo tutaj Chińczycy mają swoją agendę oczywiście jako supermocarstwo, żeby yuan stał się taką walutą rezerwową i Amerykanie po prostu bronią swoich interesów. Tak? Także ja uważam, że jest to interwencja, która naprawdę nikomu by ta dyktatura nie przeszkadzała, gdyby tam nie było ropy. Nie widzę tutaj, że Amerykanie, oczywiście Amerykanie jak gdzieś wchodzą, to zawsze swoją agendę taką liberalno-demokratyczną próbują wprowadzić, ale to jest według mnie taka ładna narracja, a te przyczyny i motywacje tej interwencji są zupełnie inne, czysto biznesowe.
Jakieś skutki dla tej części Europy, w której mieszkamy?
Znaczy tutaj się zgadzam z Arturem Dziamborem, że po prostu jedyne, co nas powinno interesować, to jest to, co się stanie z ceną ropy naftowej i nie mamy tutaj żadnego interesu, żeby popierać żadną ze stron.
Strefa politycznie kontrolowana.
Wracamy do programu. Magdalena Kołodziejczak, Karol Rabenda, Artur Dziambor i Przemysław Olczyk. Tak na początku roku, żeby tak spojrzeć z lotu ptaka, trochę mając w pamięci to, co za nami, chciałabym, żebyśmy porozmawiali o polskiej polityce. Szczególnie na styku mały i duży pałac, czyli rząd i prezydent. To, że widać pomiędzy oboma pałacami nieustające wyrazy miłości, to mieliśmy ostatnio wiele przykładów, także w orędziach. Oczywiście to sarkazm, ale chciałam was zapytać o taką proszę, ocenę skuteczności w polityce. Czy tak może, czy musi być i że tak już będzie, nie wiem, co najmniej do kolejnych wyborów, że taka będzie skuteczność polityków, że rząd będzie wysyłał kolejne, znaczy nosi ustawy, parlament uchwalał, a prezydent będzie je wetował, te szczególnie, które są dla rządu ważne, bo oczywiście prezydent nie wetuje wszystkiego, a prezydent będzie wnosił swoje projekty ustaw, a Sejm ich nie będzie rozpatrywał albo odrzucał. Karol Rabenda. To tak już będzie?
No to sprostując tą tezę, która w tym pytaniu wybrzmiała, to nie jest tak, że prezydent wetuje ustawy, wszystkie ustawy, bo taka...
Nie powiedziałam wszystkie.
Tak, wiem, ale te ważne dla rządu, no, parę ważnych dla rządu myślę, że prezydent podpisał i ten rząd w miarę funkcjonuje też dzięki tym podpisom, więc to nie jest prawda, że prezydent wetuje tylko te, które są ważne dla rządu. Prezydent wetuje ustawy, które są złe dla obywateli, a te, które uznaje, że są korzystne albo które trzeba przyjąć ze swoimi uwagami albo z propozycjami zmian podpisuje, więc jakby to jest sytuacja naturalna, więc ja nie widzę tu takiego problemu. Problem chyba jest po stronie rządowej, która dwa lata
przespała. Czy nie widzi pan problemów w tym, jak wygląda dzisiaj współpraca pomiędzy prezydentem i rządem?
Ja widzę problem w tym, że rząd, który przez dwa lata w zasadzie spał, czekał na prezydenta Trzaskowskiego, nie może się otrząsnąć z porażki czerwcowej. No i teraz no, jakby w pewnym sensie zmuszony do aktywności przez aktywność prezydenta Nawrockiego i też jakby otoczenia, które tam funkcjonuje, jakby próbuje nadrobić to, no i używa, no bo to często też mamy takie sytuacje, że pewne ustawy są tak sformułowane, że są chyba z zamysłem w taki sposób sformułowane, żeby były ciężkie do przyjęcia przez prezydenta, żeby można było atakować prezydenta, że coś wetuje. No jeśli prezydent został wybrany z konkretnymi postulatami, to zdziwienie strony rządowej, że nie podpisuje ustaw, które są z tym sprzeczne, no to jest jakieś kuriozum. Z drugiej strony wymaganie prezydenta, od prezydenta, żeby nie realizował swojego programu, tylko realizował program rządowy, który w zasadzie też nie jest nawet spełnieniem obietnic rządowych, tylko to jest trochę taka potrzeba chwili, bo budżet się wali, więc trzeba na przykład poszukiwać pieniędzy w kieszeniach podatników, no to jakby każdy ma swoją odpowiedzialność przed wyborcami. No wyborcy prezydenta Nawrockiego zdecydowali, że on będzie prezydentem i oni oczekują od niego, że będzie działał zgodnie z obietnicami, które złożył. No ale to już dobrze możemy, tak. A okay. Od rządu, a wyborcy Platformy Obywatelskiej wymagali od Donalda Tuska
realizacji postulatów.
100 konkretów, których później się nie doczekali. Więc no
jeszcze się nie
rozumiem, że jest problem ze zrozumieniem przez niektórych, że jeśli się idzie do wyborów, to później się chce zrealizować swoje obietnice, no ale to niech się zastanowią politycy Platformy Obywatelskiej, czy ich działanie jest sensowne.
Magdalena Kołodziejczak, Koalicja Obywatelska.
To
wszystko przez was.
Tak, no wszystko przez nas oczywiście. Ja muszę powiedzieć, że szkoda, że pan prezydent już w swoim inauguracyjnym wystąpieniu postawił na taką chęć zwarcia z rządem. I cały czas zresztą słyszymy taką narrację, że jest to najgorszy rząd, który będzie i pan prezydent będzie robił wszystko, żeby ten rząd jak najszybciej obalić. I myślę, że to jest fatalne stawianie sprawy, szczególnie w sytuacji, w jakiej my jesteśmy, bo sytuacja geopolityczna jest dla nas bardzo, bardzo trudna i przede wszystkim wymaga. No tutaj miłości wielkiej pewnie już nie będzie, natomiast też byłoby niezwykle cenne, gdyby pan prezydent wziął pod uwagę to, że nigdy do tej pory tak ogromne środki z budżetu nie były wydatkowane chociażby na poprawę naszego bezpieczeństwa i zbrojenie. I teraz mówienie, że wprowadzanie kolejnych obciążeń na rzecz obywateli to jest złe działanie rządu, to tak do końca, to tak pięknie brzmi, tak, że nie pozwolę na wprowadzanie żadnych nowych obciążeń, ale my musimy wyjść z tej takiej mydlanej bańki i przestać opowiadać ludziom, że pieniądze biorą się z sufitu, bo te pieniądze wypracowują ludzie. Jeżeli my nie będziemy mieli w budżecie odpowiednich środków na zrealizowanie po pierwsze zadań, które związane są z, chociażby właśnie ze zbrojeniem, stworzeniem armii, która w razie czego będzie warunkiem zachowania czy walki o nasze bezpieczeństwo, to będziemy takie historie opowiadali. No proszę państwa, jeżeli mówimy chociażby ostatnia rzecz o akcyzie na alkohol, no przecież wszyscy doskonale wiemy, jak ogromne środki z budżetu państwa idą na walkę z alkoholizmem i leczenie. I te pieniądze miały nieco poprawić sytuację w służbie zdrowia, na to miały być skierowane.
Ale której... co z tego, że wiemy?
No więc właśnie. Ale i teraz w sytuacji, kiedy próbujemy ograniczyć dostęp do alkoholu poprzez chociażby zwiększenie tej opłaty, pan prezydent mówi nie, bo nie pozwolę wprowadzić dalszych obciążeń. Obciążeń na rzecz kogo? Kogoś, kto pije wódę, leje żonę, czy powoduje, że sytuacja w domu jest dramatyczna. No tak, tak po prostu nie można. Ja myślę, że chyba mam taką nadzieję, że przyjdzie taki moment, kiedy wreszcie otoczenie pana prezydenta, członkowie rządu usiądą i wyznaczą pewne kierunki wspólnego działania i nie będzie to tylko zimna kalkulacja na zdobywanie kolejnych grup elektoratu, czy na takie, to nie będzie takie zimne, wyrachowane działanie stricte tylko polityczne, nie patrząc szerzej na sytuację w kraju. Także ja się tutaj absolutnie z tym nie zgadzam. Pan prezydent zawetował cały szereg ustaw, które budzą najwyższe zdumienie. Najlepszym przykładem ostatnim również takiego podejścia jest ustawa o związkach partnerskich, gdzie wiemy,
jeszcze nie zawetował.
Tak jest, ale już ustawa była
wprowadzona.
Ale jeśli pan pozwoli. Tak jest. I teraz ustawa do pracy rządu, na posiedzeniu rządu weszła, natomiast już z Pałacu Prezydenckiego były informacje, że pan prezydent takiej ustawy nie podpisze. No, ja myślę, że tak troszeczkę się szanujmy bardziej, merytorycznie podchodźmy do tego i pozwólmy.
Najlepsze są te pieniądze, na które zadłużacie obywateli, albo ewentualnie ukradniecie im z OFE, jak żeby to było w historii. Więc ja rozumiem, że...
Ale chce pan porozmawiać o tym, kto i ile kradł pieniędzy?
Nie, no pani redaktor, jeśli pani poseł mówi o tym... Myślę, że to pani chyba powinna się zastanowić, kto kradnie pieniądze, jeśli na przykład jest zatrudniony przez nielegalną instytucję, więc jeśli pani sobie tak pozwala, to możemy
podyskutować. Ale jeśli pan pozwoli,
tak,
to jeszcze...
Mamy już zarzuty.
Jeśli wrócimy, ja w nowym roku życzę tego, żeby...
Ale jeśli można, proszę pana,
pani minister musi się wygadać.
Panie ministrze,
niech pan minister się wygada.
Nie, ja jeszcze nie skończyłam, pan mi przerwał.
Ale pan minister musi się wygadać, żeby poobrażać mnie, to proszę.
Ale to pani obraża wszystkich, a pani myśli, że to nie będzie miało konsekwencji.
Ja obrażam tu wszystkich.
Więc ja życzę wszystkim, zarówno Pałacowi Wielkiemu, jak i Pałacowi Małemu do tego, żebyśmy w nowym roku naprawdę podeszli bardzo sumiennie i nie robili sobie na złość.
To jest chyba jednak naiwność, że to będzie możliwe.
Tak, ale życzyć można.
Artur Dziambor?
No to mieliśmy próbkę tego dogadania się pomiędzy pałacem jednym a drugim. Nie będzie czegoś takiego. Polacy są mamieni takimi tekstami ckliwymi o prezydencie wszystkich Polaków. Jak ja słyszę, że mówi to prezydent, który jest de facto prezydentem połowy Polaków, no to się niedobrze robi. I niestety nie ma możliwości zmiany, ponieważ to mądrość Polaków doprowadziła do tego, że mamy prezydenta połowy tylko tych Polaków. I tak już będzie. Jarosław Kaczyński ostrzegał przed domknięciem systemu przez Platformę Obywatelską. Tymczasem sam przez 8 lat funkcjonował w systemie domkniętym, gdzie miał prezydenta na telefon, który podpisywał ustawy o drugiej w nocy, jak trzeba było. Więc no, o czym my mówimy? My mamy typowo partyjnego prezydenta, który będzie realizował wolę partii.
Ale
jeżeli
której?
Jest, to jeżeli teraz partią rządzącą jest Platforma Obywatelska z koalicją z PSL-em, no to prezydent będzie wetował wszystko to, co nie podoba się jego partii matce. Gdyby przypadkiem w 27 roku władzę zdobyło Prawo i Sprawiedliwość, to nagle Karol Nawrocki będzie wszystko podpisywał. Nie będzie już wetował nic, bo wszystko pójdzie z rozkazem z Nowogrodzkiej. Więc nie mamy w tym momencie sytuacji, w której możemy się w jakikolwiek sposób dogadać. Jedyne, co może się dziać, to ewentualne jakieś deale polityczne. Czyli rząd uchwali coś, co się generalnie rządowi nie podoba, nie mieści się w kanonie programowym tego rządu, ale jest pomysłem prezydenta, za co prezydent podpisze coś, co się nie mieści w kanonie poglądowym Pałacu i Nowogrodzkiej. To się może oczywiście odbyć, jeżeli będzie bardzo zależało obu stronom na uchwaleniu konkretnych projektów i myślę, że można o tym dyskutować, ponieważ na tym polega polityka, że się skutecznie wprowadza zmiany. Niekoniecznie takie, z którymi się zawsze zgadzamy. Przecież ta koalicja, która dzisiaj rządzi, ona ma bardzo mało punktów wspólnych. I ta koalicja dzisiejsza to są tak naprawdę zwaśnione obozy, które zostały jakby zmuszone matematyką do tego, żeby ze sobą współpracować. Także my też funkcjonujemy w bardzo trudnych warunkach, w których bardzo ciężko jest uchwalić jakieś konkretne ustawy. I do tego jeszcze dochodzi prezydent, który później wetuje wszystko to, co nie podoba się jego partii matce. Także nie ma możliwości porozumienia się. Jest tylko jedna, jedyna szansa, nie żadna romantyczna, że wszyscy pójdą po rozum do głowy i zrozumieją swój błąd i dla Polaków będą teraz robić lepiej. To ani Prawo i Sprawiedliwość, ani Platforma Obywatelska nie mają tego typu kalkulacji. Ale może pojawić się kalkulacja
polityczna.
Ale rozumiem,
polityczna. Że PSL skuteczność. Ma taką kalkulację. Inni
PSL
nie, ale
jest partią
PSL
skuteczną
na pewno
akurat.
Tak.
I na szczęście PSL
ale
wziął
ma taką
na siebie...
kalkulację, tak?
I na szczęście PSL wziął na siebie te ministerstwa, w których realizuje naprawdę strategiczne cele. Także pod tym względem ja się bardzo cieszę z tego, że mamy takie ministerstwa i takie realizacje do przeprowadzenia. Ale jeżeli mówimy o sprawach politycznych, to tak jak powiedziałem, powtórzę jeszcze raz. Może dojść do dealu politycznego, że rząd uchwala coś, co się nie podoba rządowi, ale prezydent tego chce, w zamian za to, że prezydent podpisze coś, co się mu nie podoba, ale rząd tego chce.
Przemysław Wolczyk, takie deale będą?
Dobrze, ja może zacznę od pewnych liczb, żeby tutaj pewne tezy obalić. Otóż pan prezydent Nawrocki podpisał 95 ustaw, a zawetował 17.
Technicznych
nie,
ustaw.
Chyba już ponad 100 jest.
To są dane na powiedzmy koniec grudnia. I teraz tak, no i nie jest żadnym zdziwieniem, że pan prezydent pewne ustawy wetuje, no bo rzeczywiście pochodzi z innego obozu politycznego. O tym mówiliśmy pół roku temu, siedząc przy tym stole, że to będzie trudna kohabitacja i to nie powinno nikogo dziwić ani oburzać. Gdyby, pamiętam jak o prezydencie Dudzie mówiło się długopis, o tym prezydencie niektórzy mówią właśnie wetomat. Gdyby tutaj prezydentem był pan Trzaskowski, byłby kolejnym długopisem, który by wszystko podpisywał. Więc dla mnie nie ma żadnego zdziwienia. No niestety tak mamy ustawiony system, tak mamy ustawioną egzekutywę w państwie polskim, tak mówi konstytucja. Ta władza wykonawcza jest po prostu podzielona, a prezydent ma po prostu prawo weta, z którego korzysta. Więc mnie to w ogóle nie dziwi. Natomiast pani poseł mówiła tutaj o pewnej zimnej kalkulacji, że to jest jakaś wojna, ale wydaje mi się, że na tą wojnę idzie również rząd, często wrzucając ustawy, które wie, że po prostu są nie do przyjęcia przez pana prezydenta, albo to są ustawy, które są ładnie... Ustawa prądowa, tak? Miała obniżyć prąd na ostatni kwartał roku, ale tam oczywiście zaszyto w niej, że tak powiem, element wiatrakowy, prawda? Było wiadomo, że prezydent to odrzuci. No i prezydent co robi? Takie ustawy jakby filetuje z tych wrzutek, odsyła je do, że tak powiem, do parlamentu już jakby w innej formie, odfiletowanej. No i parlament dalej te ustawy odrzuca, więc nawet nie chce mieć połowy sprawczości. No bo jeśli można mieć połowę z ustawy przegłosowanej, a się jej nie ma, to pokazuje się, że to jest czysta kalkulacja. I według mnie kalkulacja polega na tym, że słowem kluczem jest sprawczość. Każdy, kto jest u władzy, musi pokazać sprawczość. No pan prezydent oczywiście pokazuje sprawczość, wetując pewne rozwiązania legislacyjne, a rząd, według mnie, nie mając zbytnio pomysłu na rządzenie w sytuacji, w której się znalazł, bardzo potrzebuje takiej wymówki, mówiąc, o zobaczcie, my tutaj dobrzy jesteśmy, chcemy dobrze zrobić, ale pan prezydent nam wszystko wetuje. No oczywiście abstrahując od tych liczb, które podałem, ale ja też nie widzę jakichś takich ważnych ustaw dla Polski, które rzeczywiście miały być wetowane. Przypominam, że jednak wiele tych ustaw pan prezydent podpisał. Więc to jest taka trochę wojna, taka narracja, która według mnie ma trafić do elektoratu KO, że zobaczcie, tutaj my chcemy być sprawczy, chcemy być dobrze, ale tutaj mamy no niestety przeciwnika w Pałacu Prezydenckim i nic nie możemy zrobić. No więc to jest taka według mnie wymówka. A sytuacja, mówię, kohabitacji, mówiliśmy o niej pół roku temu, można by się spodziewać, że tak będzie i tutaj można mieć co najwyżej pretensje do twórców naszej konstytucji.
A panie ministrze, a pan prezydent uważa, że jest sprawczy? Pan uważa, że prezydent jest sprawczy?
To wyborcy ocenią, ale wracając do tych statystyk, tam to chyba z początku grudnia, bo my w grudniu chyba nawet publikowaliśmy gdzieś, że tych podpisanych ustaw jest 100, więc ich chyba jest teraz ze 120, więc to nie jest prawda, że prezydent wszystko wetuje. To jest taka chamska narracja opozycji, znaczy opozycji w stosunku do pana prezydenta. To po pierwsze. Po drugie, jeśli próbujemy tu zrobić równowagę między tym, co robi prezydent, a strona rządowa, to żaden projekt prezydencki nie został przyjęty przez większość rządową, nawet taki, o którym tu mówił pan z Konfederacji, który był wyfiletowaniem, to dobre określenie, tej ustawy o mrożeniu cen z tych wrzutek wiatrakowych. Więcej, złożyliśmy chyba miesiąc temu, kiedy była dramatyczna sytuacja w służbie zdrowia, projekt, który był, jakby bardziej konstruktywnego projektu nie da się złożyć, czyli przesunięcie środków z inwestycji na właśnie działalność bieżącą na służbę zdrowia, to rząd nawet tego nie przyjął, tylko żeby, nie wiem, to w ogóle jakaś taka małostkowość, tylko złożył swój projekt w zasadzie bliźniaczy i go sobie przegłosował. Więc jeśli ktoś chce narzucać narrację, że jest zły prezydent, który wszystko wetuje i taki wspaniały rząd, który jest taki miłosierny i tutaj z otwartym sercem, no to to jest bajka, to jest opowieść, to jest,
dobrze, ale
to
ja
jest
rozumiem
propaganda.
Panie ministrze,
jeśli chodzi o konstruktywność i sprawczość prezydenta, tak ona jest, no to zresztą to widać po
ale
tym,
jest w tym
po
sensie,
pół roku
że
i po tym, jak oceniają
to wyborcy. Ustawami, projektami, a one nie są uchwalane?
Ale to
znaczy,
nie
po
jest,
to tylko, żeby prowadzić taką jest, grę? Ale, zarówno ale, z jednej, jak i z drugiej
to,
strony?
To, że one nie są uchwalane, to jest obstrukcja parlamentarna, z którą no, trzeba się liczyć w tym systemie, to po pierwsze. Po drugie, no ta większość, znaczy różnica między mandatem prezydenta a mandatem na przykład premiera polega na tym, że mandat prezydenta jest wybrany w bezpośrednich wyborach i on trwa na okres kadencji, a mandat premiera polega na tym, że jest jakaś większość sejmowa, która go popiera. Po pierwsze, ona się może zmienić, poza tym są wybory, więc ta większość też się może zmienić.
Ta
także jeśli pani pyta, czy praca w kancelarii prezydenta nad projektami ustaw ma jakiś sens, to ma, bo jeśli nie ta większość, która jest, nie w tym momencie, albo po wyborach będzie inna większość, no to my będziemy te projekty chcieli procedować, bez względu na to, co zrobi rząd, czy obecna większość z nimi dzisiaj. Także one są dobre dla Polski. My jesteśmy pracowici i cierpliwi. My je doprowadzimy do
końca. Artur Dziambor?
Tak, to ja też muszę pewne rzeczy sprostować tutaj, żeby ludzie, którzy nas słuchają, żeby wiedzieli, o czym my mówimy. Większość ustaw, które przechodzi przez Sejm, to są ustawy techniczne, tak zwane. To są ustawy na poziomie wagi typu na przykład Urząd Pracy ma dzisiaj w ustawie trzymać archiwum dokumentacji obsługiwanych obywateli przez 50 lat, ale ktoś wymyślił, że nie ma sensu 50 lat.
I pan sugerujesz, tylko te podpisuje prezydent,
I robią ustawę, że teraz już tylko nie 50, tylko 15 lat. I to przechodzi przez Sejm po debatach. Jest zmiana artykułu numer 315, paragraf 6, że nie 50, tylko 15 lat. I taka ustawa idzie do prezydenta, prezydent podpisuje, po czym się chwali, że no przecież ja nie wszystko wetuję. Ja wetuję tylko takie, no niektóre tam, tak? Więc no dobrze, rzeczywistość jest taka, rzeczywistość jest taka, że do prezydenta na biurko co miesiąc trafia kilkanaście ustaw technicznych i dwie, trzy takie rzeczywiście ogrywane, ważne, polityczne. I te rzeczywiście ważne polityczne on wetuje, ponieważ te rzeczywiście ważne polityczne, no to są uchwalone przez rząd, który nie zgadza się z linią programową jego partii matki. Na koniec tylko, żeby mu też nie było tak zimno cały czas ode mnie, to żeby mu ciepełko było troszkę bardziej, to powiem, że za jedno weto jestem mu wdzięczny, to jest weto do podatku cukrowego. Ponieważ ja szedłem do wyborów z hasłem likwidować podatek cukrowy, który PiS wprowadził przy sprzeciwie obecnej władzy i ta obecna władza niestety zagłosowała za tym, żeby ten podatek cukrowy podnieść, bo minister Domański uważał, że to jest dobry pomysł. Ja uważałem, że minister Domański się myli, prezydent to zawetował. Podwyżki podatku cukrowego nie ma. Dziękuję, panie prezydencie.
Ale to jedno zdanie. Tak, no? Większość tych ustaw jest techniczna, w sensie takim poprawia albo ujednolica pewne rzeczy, no ale przecież były istotne projekty, które prezydent podpisał. Tu mówimy o podatku bankowym, o ustawie ze spraw
złamał
górnictwa.
Wtedy przysięgę złożoną nie złamał, bo to w Toruniu, że nie będzie żadnych podatków.
Nie, no dobra,
ale nie było
Artur,
tak?
Jakby kto złamał co, to jakby te
ale to panie ministrze, no, ale tak było.
Po pierwsze, nie, no tak nie było, no dobrze. No,
że nie będzie żadnych podatków.
Nie, no to
ani
jest interpretacja Radia w Likwidacji, jej redaktorów i ewentualnie polityków Koalicji Obywatelskiej, które w tym porozumieniu nie było.
Panie ministrze, przepraszam, możemy się
tych
zatrzymać?
Nie było. Jeśli mówimy o politykach, którzy to podpisywali, czyli o prezydencie Nawrockim i
czy wie pan, z kim
panu
pan
Mencenie,
wie pan,
to oni twierdzą, że jednak było inaczej. Więc
kto
jeśli
pana
chodzi
do tej audycji?
Więc jeśli chodzi o to, kto to podpisywał.
Jak ja się nazywam?
Ale co mnie pani tu przepytuje?
No bo próbuję zapytać, czy pan wie, kto pana zaprosił do tej audycji.
A co to ma
znaczenie? Ja się nazywam Agnieszka Michajłow. A nie firma w likwidacji. No, więc proszę, żeby pan zachował elementarny szacunek.
Ale co, nie mogę mówić tego, co chcę? To jeśli pani
może
nie chce, żebym...
Może pan mówić,
nie ma
chce,
problemu, może pani
ja
mnie nie zapraszać.
Ja nieustająco, proszę zauważyć, pana
z tym,
zapraszam.
Że mnie pani nie będzie zapraszała.
Tylko proszę mówić.
Tylko jeśli pani mnie zaprasza, to pani nie może mnie cenzurować i mi mówić,
a
co ja mam
mógłby
mówić.
Mnie nie obrażać, prawda?
Ale pani też mogłaby mnie nie obrażać.
Ja pana nie obrażałam. Nie powiedziałam,
no nie
że
wiem,
pan kradnie.
Wątpliwości.
Nie powiedziałam, że pan kradnie.
Proszę, o, dziękuję, dziękuję. Jest pani,
dobrze.
Jest pani wspaniała, że pani na audycji nie powiedziała, że ja
zostawmy
kradnę.
Zostawmy ten osobisty wątek. Pani poseł Kołodziejczak. Rozmawiamy o skuteczności.
No tak.
Że nie jesteście skuteczni.
To znaczy,
bo to, co byście chcieli, nie uzgadniacie z prezydentem i prezydent wetuje.
Znaczy, proszę państwa, no przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na kompetencje. Jakie kompetencje są prezydenta i jakie kompetencje rządu? Rząd jest organem wykonawczym i tak naprawdę na co dzień rząd odpowiada za funkcjonowanie tego państwa, za zaspokajanie wszelkich potrzeb, rozwój tego kraju. Pan prezydent oczywiście ma prawo do weta, natomiast to weto często jest, jeszcze ustawa dopiero wychodzi z Sejmu i natychmiast jest decyzja o wecie prezydenta. No ja mam nadzieję, że pan prezydent jednak będzie się pochylał i bardziej dogłębnie analizował efekty swoich decyzji. Mówiliśmy tutaj o ustawie o obniżeniu ceny prądu, o zagwarantowaniu ceny prądu i jednocześnie o możliwości stawiania wiatraków. No jeżeli my chcemy spowodować, żeby cały system energetyczny w naszym kraju został przebudowany, a przez wiele, wiele lat został on absolutnie rozwalony i dzisiaj stan chociażby czy sieci energetycznych, produkcji energii z źródeł odnawialnych został zarzucony, no to w takim razie, skoro jest jednym z elementów produkcji taniego prądu, chociażby są farmy wiatrakowe i w tym kierunku idzie cały świat, no to dlaczego się dziwimy, że jest powszechne czy oburzenie na weto właśnie chociażby takiego rozwiązania? No z czegoś ten tańszy prąd trzeba produkować. W związku z powyższym ja na przykład tego weta absolutnie nie mogę zrozumieć i jestem przeciwna takim rozwiązaniom. I natomiast z jednej strony mówimy, że mieszkańcy powinni mieć zagwarantowane tanie źródło energii, a z drugiej strony utrąca się mechanizmy, które na to pozwalają.
Myślę, że wypowiedzi tutaj o energetyce to bym zostawił na inny panel. Bo
no oczywiście ma pan rację, bo to jest szeroki. Natomiast
panie ministrze, dajmy prawo każdemu powiedzieć, co chce, tak? I nie cenzurujmy.
Ja bardzo bym chciała, żeby jeżeli to weto rzeczywiście jest merytoryczne, to żeby było uzasadnienie, ale nie pod tytułem, że mnie się nie podoba krajobraz, który jest zepsuty przez chociażby przez wiatraki. No to jest absolutnie niedopuszczalne.
Nie mnie, tylko mieszkańców, którzy tam mieszkają. A jeśli chcemy mówić o taniości prądu, to niestety, ale mamy najdroższy prąd w Unii Europejskiej, z czym nie mieliśmy do czynienia.
I trzeba coś z tym zrobić. No więc, panie ministrze, dlatego chcieliśmy produkować tańszy prąd.
Prezydent wniósł projekt o tańszym prądzie, a wy go nie procedujecie w Sejmie.
Jest połowa tego rachunku, to jest tylko cena za energię, a druga połowa to są opłaty związane właśnie z transformacją energetyczną w kierunku odnawialnych źródeł energii. To są właśnie skutki. Skutki tego są właśnie takie, że mamy drogi prąd. I my, składając ten projekt o tańszym prądzie, i nie tylko jakby uzasadniliśmy, dlaczego tak jest, no ale też wprowadziliśmy zmiany, które mogą odciążyć i gospodarstwa domowe, ale też biznes, bo możemy sobie mówić bajeczki o wiatrakach, które jakby zbawią świat, ale to są bajki. Po pierwsze, jakby ta dyskusja jest oczywiście szersza, ale tej energetyki odnawialnej my już mamy na tyle, że ona nam wypycha konwencjonalne źródła. Powoduje to, że mamy dwa systemy, a dwa wprowadza nam szereg nowych opłat do utrzymania tego systemu. Więc tutaj rozwiązań nie ma. Tu jakby to nie jest to rozwiązanie, że trzeba dolać więcej czegoś, co powoduje komplikacje. Tu trzeba przebudować system.
Ale proszę,
drugie, jeśli mówimy o tym, czy wiatraki mają stać przy domach mieszkańców, to oczywiście mieszkańcy tych miejscowości mają prawo do tego się powiedzieć i mają prawo protestować.
I państwo znowu wprowadziliście w błąd.
Że prezydentowi się nie podoba. Pan prezydent w kampanii wyborczej powiedział, że będzie bronił prywatności tych ludzi i to nie jest jakieś widzimisię. Jeśli pani chce sobie postawić wiatrak pod domem, to pani sobie stawia.
Dobrze, teraz
i to jest kolejne wprowadzenie. Wy chcecie decydować za tych ludzi i im narzucać
jest kolejne wprowadzanie. To jest kolejne wprowadzanie w błąd
głosu swoich wyborców.
To jest kolejne wprowadzanie w błąd ludzi, ponieważ o stawianiu wiatraków, jak już jesteśmy przy tym przykładzie, decyduje Rada Gminy w planach zagospodarowania. I jeżeli są takie gminy, które mówią nie, w ogóle nie będzie wiatraków i nie ma takiej siły, która by zmusiła do postawienia tam wiatraków. Natomiast myślę, że tutaj ustawowe zabranianie to jest w ogóle zamknięcie ale możliwości takiej. I w związku z, przepraszam, ale jeśli można, tak? W związku z powyższym, proszę nie mówić, że pan prezydent uratował wszystkich tych, którzy nie chcą tych wiatraków, bo jeśli ktoś nie chce, wnosi zastrzeżenia do planu zagospodarowania i tych wiatraków po prostu
jasne,
nie ma.
Teraz tutaj tak jak blokowisk, które później kurkują cały Gdańsk. To rzeczywiście.
Ale co?
No bo taka jest prawda, bo decyzje o tym, jakie będą, czy to plany zagospodarowania i później wiatraki, albo właśnie bloki, z których nie ma jak wyjechać, no to jest to są decyzje samorządu. A samorząd nie jest idealny, wbrew temu, co mówi pani
poseł. A co jest idealne, proszę pana?
Dobrze, a ja mam jeśli na koniec chciałam jeszcze zapytać.
Jeśli chodzi o to, jak wygląda uchwalanie planów, to niestety, ale to też trzeba powiedzieć, często tam jest taka żywa, chamska korupcja i przekonywanie przez siły interesu, które mają...
Pan już drugi raz używa słowa chamskie, trochę odrobinę takiej kultury, bo mamy początek roku.
I niestety, ale politycy też lokalni, jeśli chodzi o wszystkich, ulegają tym wpływom i mieszkańcy później są stawiani przed faktem dokonanym, że w tym czy w innym miejscu jest inwestycja, której oni nie chcą.
Jeśli chodzi o plan zagospodarowania, to jak wiem, mamy teraz nowe przepisy, które do połowy tego roku każą uchwalić wszystkim gminom w Polsce plany ogólne czy generalne.
Plany ogólne.
Których nie będzie, i to wszyscy wiemy, bo niewiele.
Żeby mieszkańcy nie byli zaskakiwani WZ-kami albo nie jakimiś
bo tylko duże miasta zdążyły. Taki jest kamień milowy, na który się zgodził polski rząd. Chciałabym was na koniec zapytać o taką rzecz. Dlaczego w 2025 roku nie jesteśmy w stanie, nie jesteście w stanie przyjąć żadnej ustawy, która gwarantowałaby status osobom najbliższym. Mówię w taki sposób, bo potocznie mówi się jakiś status związkom partnerskim. Dlaczego tak jest? Przemysław Łączyk.
Ja powiem tak, no jest to, wynika to pewnie z tego, że jest to no, pewna agenda lewicowa, przeciwko której będzie pan prezydent. My też jako Konfederacja jesteśmy przeciwko takiej ustawie. Ona się rzeczywiście nazywa ustawa o
statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu.
Tak, ale jest to po prostu przepisana ustawa o związkach partnerskich z października 2024 roku. Zresztą pani poseł, mówiąc o tej ustawie, właśnie taki lapsus popełniła, mówiąc o niej, o ustawie o związkach partnerskich. Więc krótko mówiąc, powiem tak, no, są środowiska, które są jakby z definicji przeciwne takim rozwiązaniom i my się do nich zaliczamy. Natomiast ta dyskusja jest dyskusją o czymś, co po prostu się pojawi, zniknie, wprowadzi pewną polaryzację po prostu przepadnie, bo to wiadomo.
Artur Dziambor? Mhm.
No, została uchwalona w tym momencie ustawa, która zaraz trafi do prezydenta. Zobaczymy, co prezydent z nią zrobi. Ja wiem, tak że ona może się... Ona może się nie podobać niektórym ludziom w środowisku, ale tak naprawdę jakieś zapisy zmieniające stan faktyczny muszą się w prawie pojawić. To się nie nazywa nawet związki partnerskie teraz.
No tak, ale pewnie będziemy tak mówić, bo tak się przyzwyczailiśmy do mówienia, prawda?
Ale chodzi też o to, żeby jednak umożliwić ludziom, którzy żyją ze sobą, możliwości takie, jakie no, im, że tak powiem, powinny przysługiwać. Mówię o dziedziczeniu, mówię o wspólnym rozliczaniu się, mówię o tam już ten truizm, o tam dostępie do danych medycznych, tak, bo to jest taka rzecz wykorzystywana w przekazie, ale rzeczywistość jest zgoła inna. Po prostu chodzi o to, żeby ludziom się łatwiej żyło. A z tej ustawy, jeżeli ona wejdzie, to skorzysta kilka milionów Polaków. Mhm. To nie jest margines i to nie jest dyskusja o jakimś tutaj LGBT, tylko to jest dyskusja o tym, jak żyją Polacy dzisiaj. No wystarczy pójść do dowolnej parafii, zapytać się księdza, jak sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o śluby dzisiaj i jak żyją dzisiaj Polacy tak naprawdę. I dlatego ta ustawa po prostu jest zwyczajnie potrzebna, żeby te kwestie usprawnić, bo one głównie pomogą właśnie ludziom, którzy są w normalnych heteroseksualnych parach, ale w momencie, gdy któremuś z nich się coś źle dzieje, to druga osoba zostaje całkowicie na lodzie.
Minister Romanda? Czemu nie?
pytanie, co tam wyszło, bo to jest tak, że sobie rząd dyskutuje, a później zobaczymy, co będzie po pierwsze, co wyszło z rządu i co wyjdzie z parlamentu, bo to nie jest prawda, że jest uchwalona, tylko wyszła z rządu po 2 latach dyskusji pomiędzy koalicjantami. Znaczy z takich zastrzeżeń, które tam w tej ustawie budzą kontrowersje, no to są kwestie podatkowe. W zasadzie podatkowe, bo to naprawdę jest duży problem, że osoby po wizycie u notariusza będą mogły się rozliczać razem. I to nie mówię o osobach, które faktycznie chcą się rozliczać razem, bo są w jakimś związku takim czy innym, tylko no może dochodzić do pewnych nadużyć i jakby to nie sygnalizował ani pałac, tylko jakby doradcy podatkowi i kwestie gospodarcze. To po pierwsze, a po drugie, no faktycznie tam są pewne mechanizmy, które jakby mogą zastępować instytucje małżeństwa, no bo jeśli łatwiej będzie u notariusza załatwić sobie te sprawy, ja mówię o związkach takich przeważających, żeby jakby nie urażać,
panie ministrze, bo kończy
to jakby
nam się
to jest problem.
Ostatnie zdanie Magdalena Kołodziejczak.
Absolutnie, ustawa powinna być przyjęta, porządkuje stan prawny wielu osób, które w takich związkach żyją. Świat się zmienia, idzie do przodu, ludzie niekoniecznie chcą formalizować.
Ale wie pani, że zostanie uchwalona i podpisana? Pani dzisiaj tak wyrażała wiele takiego optymizmu.
Ta ustawa przez Sejm na pewno będzie uchwalona. Rzeczywiście to jest jedna z dłużej procedowanych ustaw. Koalicjanci wreszcie się domówili, przecież jesteśmy różni światopoglądowo. I życzę Państwu na nowy rok, żebyście mogli funkcjonować.
Magdalena Kołodziejczak, Karol Rabenda, Artur Dziambor, Przemysław Olczyk.
Dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję. Agnieszka
dziękuję.
Michajłow.
Dziękuję.
Do zobaczenia i do usłyszenia.
Strefa politycznie kontrolowana.